Chyba prawdą jest, że jestem niepogodzony z tym, że wszystko jest odkryte. Mnie pociąga odkrywanie. Nawet jeżeli ktoś tam był, to takie odkrywanie dla siebie. A las, gęsty las, to jest coś takiego nieprzeniknionego, co ma jakąś tajemnicę. Więc ja mam takie wrażenie, że jak wchodzę do lasu i idę przez wiele dni, zwłaszcza takiego, który jest gdzieś tam w środku Afryki, to mam poczucie, jakkolwiek to banalnie nie zabrzmi, że jestem, że odkrywam, tak? Wszystko jest odkryte w naszych czasach, już ludzie byli wszędzie, na biegunach i tak dalej, ale ta dżungla, tego nie można zobaczyć z góry na zdjęciach satelitarnych. Wszystko przykrywają korony drzew, to jest gęste, trzeba tam wejść, zanurzyć się do środka, odkryć tą czeluść, tą tajemnicę tego lasu równikowego. To jest to, co mnie pociąga, co sprawia, że chcę tam wracać, że najbardziej to bym chciał z miesiąc czasu spędzić w dżungli, zupełnie sam, w samotności. Teraz, czyli rok temu, próbowałem to zrobić. Przygotowałem się właśnie do takiej wyprawy, ale ten cel nie został osiągnięty z różnych przyczyn, głównie z tego, że legalnie nie da się tego zrobić, żeby wejść do Parku Narodowego samotnie. Nikt nie chce dać na to zgody, bo brałby na siebie odpowiedzialność za moje bezpieczeństwo. Ostatecznie musiałem zmodyfikować moją wyprawę i miałem ze sobą ponton. Packraft to jest taki nowoczesny wynalazek, taki ultra lekki ponton, ale mocny, który można spakować do plecaka, waży tyle co nic i można nim płynąć, jak się tylko zobaczy jakąś rzekę, zwodować i przemieszczać się drogą wodną. A rzek w Kongu jest całe mnóstwo. Nie ma tyle dróg. Dróg nie ma prawie wcale. Są ścieżki w zasadzie. Natomiast ludzie przemieszczają się rzekami. Ja takimi rzekami przepłynąłem ponad 1000 kilometrów. Najpierw małymi, które wpadają do większych, aż w końcu do królowej afrykańskich rzek, czyli rzeki Kongo. I samą rzekę Kongo ostatecznie przepłynąłem razem z kolegami, którzy dojechali do mnie, dolecieli. Umawialiśmy się, że wspólnie przepłyniemy taką małą rzeczkę Lokoro, do której dotrę po przebyciu już tej dżungli, o której myślałem, że przejdę, a co mi się nie udało. Ale ponieważ moje plany się zmieniły, oni też musieli zmodyfikować i wspólnie tymi małymi łupinkami trzema, bo to są pontony, które mają nie więcej niż metr, powiedzmy tam 80 długości, przepłynęliśmy największą afrykańską rzekę, która bardzo często wygląda jak po prostu potężne jezioro, że niemalże nie widać sąsiadujących brzegów. Także taka spontaniczna, zupełnie niezaplanowana przygoda była, ale jednocześnie bardzo, bardzo udana.
Dżungla, lasy, rzeka, blisko natury, a ludzie? Ludzi poznałeś w Kongu?
Nie da się nie poznać ludzi w Kongu. Ludzie są wszędzie i są bardzo, bardzo zainteresowani człowiekiem o naszym kolorze skóry. Dla nich to jest zaszczyt, że ktoś biały z Europy chce odwiedzić, przybywa do nich, odwiedza ich wieś, rozmawia z nimi. Ja się czułem wszędzie, na wszystkich moich wyprawach w tych rejonach, w tych krajach, jak ktoś naprawdę wyjątkowy. Oni mnie wszyscy tak traktowali. Tam, gdzie nie ma rozwiniętej turystyki, bo nie ma infrastruktury, te kraje są biedne, na dorobku, nękane licznymi wojnami domowymi. Tam znalezienie się gdzieś tam w interiorze, to jest sensacja. To jak u nas ląduje UFO i wychodzą ufolutki, to ja byłem takim ufolutkiem tam wychodzącym. To szedłem przez 2 tygodnie od wioski do wioski, gdzie całe pokolenie nie widziało białego człowieka. Starsi widzieli, pamiętali, jakaś staruszka mówi, że bardzo szczęśliwa na mój widok, bo przypomniała jej się młodość, bo w czasach kolonialnych, kiedy Belgowie panowali, to ona była służącą w domu belgijskim i bardzo miło wspomina ten czas i swoją panią, ale ma bardzo wielki żal do niej, że kiedy nastąpił czas wyzwolenia Konga, oni usamodzielnili się, Kongo zostało się niepodległe, to jej pani wyjechała i nigdy więcej jej nie zobaczyła, nie przyjechała, nie napisała listu, nic. Ale jak zobaczyła mnie, to jej młodość się po prostu przypomniała. Takie miejsca można znaleźć w tym kraju.